czy będzie tu chór, co skrzydła ma z tęczowych piór. Muzyka brzmi, szczęście puka do drzwi. Cudownie jest człowiekiem być na dobrej ziemi, gdzie przyszło nam żyć. To może być niezwykły kraj, piekło daleko, a blisko jest raj. Raj! Raj! Zmieniście się nad wiosem i zim, niezmienne jest na świecie tym. Anioł od fruwa i motyl i ptak, i człowiek też bardzo go brak. Muzyka brzmi, troska puka do drzwi. Niełatwo jest człowiekiem być na dobrej ziemi, gdzie przyszło nam żyć. To może być niezwykły kraj, piekło daleko, a blisko jest raj. Raj! Raj! Słodycz umie docenić, kto go już zna. Ten sam dzwon i wesele. Szczęście w nieszczęściu rozpoznać mógł. Czarne anioły odlecą z tych stron, na północ ten jak stada wron. Inny z południa przybędzie tu chór, co skrzydła ma z tęczowych piór. Muzyka brzmi, szczęście puka do drzwi. Cudownie jest człowiekiem być na dobrej ziemi, gdzie przyszło nam żyć. To może być niezwykły kraj, piekło daleko, a blisko jest raj. Raj! Raj!
Była to jedna z kompozycji Piotra Rubika ze słowami Romana Kołakowskiego, pochodząca z Oratorium dla Świata. Śpiewała Zofia Nowakowska. Zapewne większość słuchaczy kojarzy Johannesa Gutenberga w sposób właściwy, czyli z wynalezieniem druku na skalę przemysłową. Dodam, że pierwszym w Europie wydawnictwem dziełowym wydrukowanym przy użyciu czcionki ruchomej jest tak zwana Biblia Gutenberga, zwana też 42-wierszową, jako że strony zawierały dwa łamy tekstu po 42 wersy w każdym. Biblia drukowana była w Moguncji w latach 1452-55. W wydanej w Nowym Jorku publikacji 1953 polsko-amerykański ilustrowany informator i kalendarz Nowego Świata znalazłam taką oto anonimową opowieść z drukiem związaną.
Tajemnica mistrza Gutenberga. Sensacyjna zagadka czeka na rozwiązanie. Kwestionuje ona zasługi Gutenberga, pomawiając go wręcz o plagiat. Wbrew historykom niemieckim, Holendrzy przypisują wynalazek druku Kosterowi. Dnia 23 sierpnia 1438 roku miasto Harlem przygotowało szereg świetnych uroczystości ku czci świętego Krzysztofa, albowiem był to dzień imienin znanego z cnót licznych burmistrza pana Christophorusa van Capelle. Kto żyw, śpieszył do oberży. W owym dniu radosnym pili wszyscy. Notable miasta, plebs marny, kupcy, ogrodnicy i tkacze z okolicznych warsztatów. Do szynków śpieszyła brać rybacka z nad rzeki, śpieszyli liczni uczniowie szkół malarskich, zawsze spragnieni piwa, chętni do przyjęcia poczęstunku. Pito dzielnie za zdrowie pana burmistrza. Raczono się w przerwach między uroczystościami. Byli i tacy, co woleli zrezygnować z widowisk, wyżej sobie ceniąc swawolną zabawę. Tak świętowała Flandria, szczęśliwa Flandria u schyłku średniowiecza. Największym powodzeniem cieszyły się szlachetne piwa, przyrządzane bez chmielu i drożdży, mętny i kwaskowaty Jacob z Lowanium, usuwający złe humory, dalej mocne piwo Faro z Gandawy, fermentujące w cieple tak sprężyście, iż częstokroć fiolki gliniane pękały z hałasem lepką cieczą, obryzgując ściany. Lud zadowalał się piwem dziadowskim z Kortrajku, taniem i, co najważniejsze, oszałamiającym szybciej od innych. W domach magnatów podawano podczas uczt wino. Gdy jednak goście dobrze sobie podpili, szczerość triumfowała. Zapominano o etykiecie i na stół wjeżdżało ulubione Faro. W dniu świętego Krzysztofa postanowił również uraczyć się piwem Pieter Sluyt, uczeń Wawrzyńca Kostera, właściciela jedynego w Harlemie handlu książkami, które podówczas przepisywano jeszcze ręcznie. Stary księgarz, zwany popularnie Jan Zoon, ponieważ był synem Jana, utrzymywał w swej pracowni 6 skrybów i 4 drzeworytników. Pożałowania godni ci ludzie od świtu do zmierzchu pisali za dyktandem bądź ryli bukowe deski. Sam mistrz prowadził tryb życia niezwykły. Sklepu i pomocników pilnowała mu córka imieniem Katie. On zaś sypiał do południa. Za to w nocy płonęła w jego pracowni jasna lampa oliwna o 7 knotach. Z dala od gwaru miejskiego stary dziwak mógł oddawać się tajemniczym praktykom, o których różnie mówiono. Ostatnią noc przed Wielkim Świętem Wawrzyniec Koster spędził jak zwykle przy warsztacie rytowniczym. Ze skrzyni pełnej czworograniastych kawałków drzewa wybierał obrazy najdoskonalsze, bez skaz i pęknięć. Posiłkując się lupą i dłutem, rył na ściankach litery alfabetu. Znaki były wypukłe i tak odwrócone, iż można je było rozróżnić jedynie przy pomocy zwierciadła. Żartowali z sędziwego mistrza uczniowie. Nie śmiał się jeno Pieter Sluyt. Był zbyt ciekawy i pojętny. Zdobył nawet kilka owych słupków i ukrył je starannie pod spróchniałym progiem domostwa. A więc w dniu imienin pana van Capelle Sluyt zamierzał się upić. Piękne te projekty mogły spełznąć na niczem, ponieważ nie miał pieniędzy. A wszak człowiekowi trudniącemu się przepisywaniem szpargałów nikt nie da piwa na kredyt. W ponurym nastroju ducha udał się Sluyt na Kerkenstraat, żywiąc nadzieję, iż może spotka tam hojnego kompana. Trzeba trafu, że o tej porze wyszedł na miasto słynny hulaka, pan Rotmeister Jef van der Wecke, pozostający na dość skąpym żołdzie hrabiów Flandrii. I on czuł pragnienie, tęsknem okiem wypatrując takiego, który by chciał zań zapłacić. Spotkali się przed gospodą aan de Grote Lantern. Kto by nie umiał czytać, tego informowała wielka latarnia, kołysząca się nad wejściem. Rotmistrz i Gryzmoła stosowali w nagłych wypadkach jednakową taktykę. Niemal więc jednocześnie przybrali radosny wyraz twarzy, rozwali ramiona i wyściskali się serdecznie. Po takim powitaniu nie pozostawało nic innego, jak wstąpić do oberży, mrugnąć na dziewkę i zamówić ucztę. Toteż obaj starali się być jak najuprzejmiejsi, by zachęcić partnera do rozrzutności. Gospodarz, widząc od świętnie wystrojonych gości, nie szczędził wysiłków i osobiście usługiwał im do stołu. Na lnianej serwecie stanęły wyśmienite małże w sosie pietruszkowym, ostrygi z ujścia Skaldy, słynna kiełbasa z Anderlechtu, ryba but z Zelandii, faszerowana krewetkami, wreszcie gęś, a do niej jabłka smażone w trzech odmianach tłuszczu. Spośród napojów zamówił rotmistrz drogie wino cypryjskie, od którego nawet na policzkach starców wykwitają rumieńce. Kazał podać schiedam, pędzony przez węglarzy z jagód jałowca, brabanckie piwo lambik i wreszcie posłał po muzykanta. Osobliwy był to grajek, ślepy od urodzenia, mimo to umiejętnie wtórował pijakom do śpiewu. Grał na instrumencie zwanym rumelpot, który składał się z glinianego garnka, pęcherza i struny. Wieczerza przeciągnęła się do północy. Swawolny wojak oblał jedną z dziewczyn winem, wyciskał slujta i wyszedł. W oberży pozostał biedny skryba. Tak był przerażony, iż słowa nie mógł wykrztusić na swe usprawiedliwienie. A kiedy oberżysta podsunął mu pod oczy tabliczkę z mnóstwem kresek, młodzieniec wsunął rękę do kieszeni i wyjął po chwili wraz z podszewką, co miało oznaczać cichą rezygnację. Właściciel gospody uniósł się gniewem. – Trzymajcie go! – wrzasnął do dziewek i własnoręcznie zaczął zdejmować z gościa garderobę. Wyłuskał go ze spodni, zabrał haftowaną bluzę i ściągnął z nóg nowiuteńkie buty amsterdamskie. – Słuchaj, ty ścierko do wycierania podłogi, daję ci 2 sekundy czasu. Umykaj, bo za chwilę spuszczę z łańcucha kundle. Stanisławy wypchnął go za drzwi. Pieter Sluyt, przybrany w kusawą koszulkę, podspałował ku siedzibie księgarza. Zdążył zaledwie dobiec do rynku, gdy rozległo się wściekłe ujadanie. Psy biegły po jego tropie. Nieborak do reszty stracił głowę. Mijając kościół świętego Bawona, rzucił się w boczną uliczkę, a ujrzawszy otwarte okno na parterze, podskoczył, oburącz chwycił się framugi i dał nurka w ciemną otchłań. Rozległ się przeraźliwy krzyk. Pokój, do którego skryba zawitał o północy, był alkową małżeńską pana Rogera van Ninove, pierwszego budowniczego miasta. Z okazji balu u burmistrza architekt bawił poza domem, natomiast pani spoczywała w łożu pod firankami. Krzyki przerażonej kobiety zwabiły służbę. W mgnieniu oka skrępowano Sluyta postronkami. Jeden z parobków pobiegł do ratusza, by zawiadomić pana o napadzie. Architekt początkowo chciał uśmiercić intruza, ale na prośbę żony, która brzydziła się krwi przelewem, oddał go w ręce władz. Pisarczyka skazano na banicję. Wyemigrował do Moguncji, gdzie rychło znalazł służbę u Hene Gensleisha von Zugeloch, zwanego Gutenbergiem. Uchodząc z Harlemu, zdołał jednak unieść kilka słupków z wypukłymi znakami, owoc tajemnych praktyk Wawrzyńca Kostera. Pieter Sluyt zaznajomił nowego chlebodawcę ze sztuką rycia pojedynczych liter. Niebawem zbudowano prasę drukarską, na której odbito 42-wierszową Biblię.
W roku 2001 Biblia Gutenberga została wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO. Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy tej księgi, 36 na papierze, 12 na pergaminie, z tego tylko 20 kompletnych. Jeden znajduje się w Polsce, w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.
Yeah. Nie przeszkadza nam w naszym sam na sam, choć bez przerwy jest okrąg. Nie ponagla nas, zatrzymuje czas i ze świtem godzi zmrok. Zdradza ją mój gest, ufam jej, to jest taka losu złota nić. Przez nią kocham, 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 kocham żyć.
Nie ma za złe mi trochę gorszych dni, bo nastroje moje znam. I cudowna moc obłaskawia noc i uśmiecha się do dnia. Nie przenosi gór, nie rozpędza chmur, a wulkanem umie być. Przez nią kocham, 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 kocham żyć.
Ma sens nasza miłość, nie ma błękit, ma sens. Przy niej wciąż jesteśmy piękni, ma sens. Każda miłość ma swój sens, każda miłość ma swój sens. Gdy opuszcza nas, bo nie jeden raz ma nas najserdeczniej dość, to po paru dniach znowu staje w drzwiach, bo jej na nas mija złość. Choć ją peszy tłum, rani miasta szum, nie potrafię z nią się kryć. Przez nią kocham, 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 kocham żyć. Ma sens nasza miłość, nie mam błękit, ma sens. Przy niej wciąż jesteśmy piękni, ma sens. Każda miłość ma swój sens, każda miłość ma swój sens. Ma sens słodka rozkosz o poranku, ma sens rozogniony szept kochanku, ma sens zdradza ją najmniejszy gest. To co było, to co każda miłość ma swój sens, każda miłość ma swój sens. Z nią życie ma sens. Życie ma sens.
Końcowa część programu przypomni Państwu Jerzego Michotka, piosenkarza niezmiernie popularnego w drugiej połowie ubiegłego wieku. Urodził się 31 sierpnia 1921 roku w Częstochowie. 3 miesiące potem jego rodzice przeprowadzili się do Lwowa i Jerzy Michotek mieszkał tam do roku 1939. Notka zamieszczona w portalu Muzeum Niepodległości zawiera taką oto wypowiedź piosenkarza. Mówił: dla mnie Lwów to samo życie, pogoda, antyfałsz. Później czytamy tam jeszcze, że cytuję: czas wojny Michotek zbywał milczeniem, choć w jego tajnych wspomnieniach przechowywanych w ośrodku Karta można przeczytać, że pobyt w więzieniu i w obozie w Workucie były dla niego gehenną. Od siebie dodam, że śpiewane przez niego piosenki to głównie wielka afirmacja życia.
Tyle razy kwitły kwiaty, tyle razy żółkły drzewa, tyle razy biały puch nam kruszył w oczy. Nie umiemy jak przed laty wciąż weselić się i śpiewać. Czy się wszystko odmieniło w nas? Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko najdroższe. dusza, choć uśmiech w twych oczach nie co dzień się tli. Nie wszystko się zmieniło, choć młodość daleko i już nie tak lekko przez życie nam iść. Patrz, dwoje młodych ludzi z portretu spogląda, nie każdy by oddał, że to właśnie my. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko jedyna, bo miłość jest przy nas i wtedy i dziś. Były ciernie, były róże, były drogi i bezdroża, raz jechało się na wozie, raz pod wozem. W czas pogody i w czas burzy i o każdej życia porze wspólny los dzielimy tyle lat. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko najdroższa, choć uśmiech w twych oczach nie co dzień się tli. Nie wszystko się zmieniło, choć młodość daleko i już nie tak lekko przez życie nam iść. Patrz, dwoje młodych ludzi z portretu spogląda, nie każdy by to właśnie my. Nie wszystko się zmieniło, nie wszystko jedyna, bo miłość jest przy nas i wtedy, i dziś.
Do kraju Jerzy Michotek wrócił w roku 1946. Najpierw mieszkał we Wrocławiu, gdzie nastąpił początek jego kariery estradowej, potem w Warszawie. Tu kwitł nie tylko na estradzie, także w teatrze, filmie, telewizji. Chyba pierwszy popularyzował w Polsce piosenki kowbojskie.
Na prerie szary spływa mrok, po stepach wyje wiatr. Rozsiodlał konia stary kowboj przy ognisku siad. Gdy płomień resztką sił się tli, dorzuci parę drew. Wieczorne mgły niosą jego śpiew. Co mi tam wija? Koń, wiatr, nogi, truch. Byleby koń, atlasy i bat. Co mi tam kłuk, co mi tam wiatr.
Pamiętasz, dobry koniu, gdyś rebakiem jeszcze był? Marzyłem sobie, kupię dom, jak człowiek będę żył. Pasałem bydło, życie całe, co dziś mam, czy wiesz? Dwa kolty bak, ciebie i tę pieśń. Co mi tam wiatr, co mi tam glut? Byle tylko
Bicol, lasă-i bat.
S-o-mi tam cruz, s-o-mi tam lea.
Jerzy Michotek pisał też teksty i komponował muzykę do piosenek. Ponadto reżyserował programy estradowe i telewizyjne. Zmarł w 1995 roku, ale piosenki pozostały. Oto jego drugie niebo.
Tyle ważnych między nami było spraw niepowiedzianych, ukochana. Pozostało tyle szeptów, tyle westchnień i sekretów do wyznania. Tyle marzeń, tyle wspomnień mnie o tobie, tobie o mnie płakać będzie. A ty powiesz tylko szkoda, żal poprawisz, rękę podasz i odejdziesz. Nie, powiedz nie, to nieprawda. Sen, głupi sen w duszną noc. Patrz, w burze tam nasza gwiazda zwiędła, zbladła, z nieba spadła. Po wymarłym mieście larze pokrzywdzony ludzki karze ulicami. W grotach bram, w pieczarach sklepień szeptem modlą się do siebie zakochani. Dokąd wracać, gdy wiadomo, że nikogo nie ma w domu? Okna ciemne i piosenka zła uparta, że przepadło, że nie warto, że daremnie. Nie, powiedz nie, to nieprawda. Sen, głupi sen w duszną noc. Patrz, w górze tam nasza gwiazda była, nie ma, spadła z nieba. Pod mostami mruczą fale, szepczą: nie idź dalej tak przed siebie. Nim je zgasi ręka świtu, milionami są.
Drugie niebo, słowa, muzyka i wykonanie Jerzego Michotka kończy dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień. Cały w gier-